Okej, nagrywa się, chyba. Nagrywa się? Szkoda, że się nie nagrywa i być problem. Cześć, z tej strony Hubert i Natalia.
Cześć.
No. I właśnie wróciliśmy z podróży poślubnej.
Nie właśnie, tylko takie 2 tygodnie temu, tydzień
Cicho,
temu.
cicho. Słuchacz nie wie. Możemy go wkręcić. Właśnie wróciliśmy. Znaczy, no, czujemy się bardzo powakacyjnie, że tak powiem, więc. Zresztą dalej jesteśmy na wakacjach. I chcielibyśmy Wam właśnie nagrać taki odcinek na świeżo. Mamy sporo przemyśleń. Po co jest tak właściwie ślub? No i to takie pierwsze pytanie, Natalka, dla Ciebie. Po co Ci ślub był?
No, tu możemy wyróżnić wiele powodów. Jednym z nich jest taki powód, jak taka informacja dla wszystkich wokół, znajomych, rodziny, przyjaciół. Muszą oni wiedzieć, że Hubert jest mój. To jest ty.
Teraz ja mówię, aha, ja
Ja
jestem
i.
jej, ale już to mówiłem publicznie w dniu ślubu. A,
No, nie
znaczy,
wszyscy na nim byli.
a nie wystarczy zmienić status na Facebooku? Popatrz, zmieniamy status na Facebooku, wszyscy widzą, że jesteśmy parą i tyle, nie? Czyli każdy ma Facebooka.
No, ale on jest chyba trochę za mało oficjalny.
No jak, o co mam oficjalny? Patrz, piszesz na Facebooku, jestem w związku,
No,
nie?
pisałam, no.
No, no i co? No i wystarczy, nie?
No
Czyli
nie.
jestem, a czekaj, bo ty teraz zmieniłaś status na Facebooku, że zaraz mamy ślub, tak?
No, jestem żoną.
No, a ja chyba w takim razie jestem mężem, jak się zgodziłem, kliknąłem, tak? No dobra, no ale to co? Wystarczyłoby chyba, że jestem w związku, nie? Nie trzeba precyzować w jakim, czy czego.
Czemu mnie się pytasz?
No nie wiem, no bo gadamy o tym, nie? Po co mówisz, że ten? No chciałaś ślub.
No to jest takie przypieczętowanie, no, wszystkiego, co do tej pory przeżyliśmy i no jest to takie oficjalne.
Ja mam swój argument, dlaczego warto wziąć ślub. A Janusz Korwin-Mikke ma coś takiego, że wymyśla swoje definicje słów. Na przykład nazywa kogoś debilem, nie? I on mówi, że to jest pieszczotliwy termin medyczny i nikt nie może się o to obrazić, że to nie jest obrażenie, tylko termin medyczny, nie? I to jest takie, no, słabe, nie? Bo potem trzeba za każdym razem, rozmawiając z kimś, tworzyć definicję słowa. Albo upierać się przy jakiejś. Weźmy kościół, nie? Jak mamy kościół, to większość osób, jak mówimy im kościół, idę spotkać się z kościołem, to brzmi dziwnie, bo to większość osób pomyśli, że idziesz spotkać się z budynkiem. A w Biblii jest napisane, że kościół to ludzie, nie? I teraz trochę podobnie jest z tym ślubem. Więc ja nie mówię ludziom, że idę spotkać się z kościołem, a więc znam ludzi, którzy tak mówią, bo to jest niezrozumiałe dla nikogo i tworzymy jakiś hermetyczny słownik, tylko mówimy, że idziemy spotkać się z kim? Jak mówimy? Z grupką, nie? Albo z ekipą.
Przyjaciółmi,
Z
no,
przyjaciółmi,
taki.
nie? Z przyjaciółmi, którzy też, tak jak my, wierzą w Jezusa, nie? I tak samo jest ze ślubem. Jeżeli zmieniamy status na Facebooku, dla kogoś to może być niezrozumiałe. Tak przynajmniej było w moim wypadku. Wielokrotnie się o tym przekonałem,
No to
że
jest zrozumiałe, ale to jest niewystarczające.
dla części ludzi nie. Jak ja bym na przykład zobaczył, że jest jakaś dziewczyna, która bardzo mi się podoba i ma status w związku na Facebooku, no to już bym jej chyba nie podrywał, nie?
Jak nie?
Podrywałeś?
Ty byś podrywał.
Dlaczego?
Ostatnio komuś tak ten radziłeś, że jak ktoś jeszcze
Ale
nie jest.
nie sprawdzałem, jaki ma status na
No dobra, ale
Facebooku.
powiedziałeś tak. Jak jeszcze ktoś nie jest narzeczonym albo narzeczoną, to jeszcze możesz, jeszcze masz szansę. Jeszcze możesz zrobić wszystko. Może być twoja.
Znaczy wiesz, no to trzeba określić, nie? Bo to jest takie właśnie, o, widzicie, i to jest takie bardzo
No.
luźne, nie? Że dopiero jak jest
Za
ta
mało.
obrączka, to jest informacja dla społeczeństwa, że to jest moja żona i proszę już jej tutaj nie podrywać. Proszę jej nie podrywać. A w komentarzach? Możecie napisać, że ładnie wygląda, nie? No, w każdym bądź razie, to jest kobieta, no trzeba jej pisać takie rzeczy. W każdym bądź razie, no, ślub okazał się, że jest ważny. Dla naszych rodziców był bardzo ważny, był bardzo ważny w pracy. To, co mnie zdziwiło, ja myślałem, że to nic nie zmieni. Jestem z Natalią już, ile jesteśmy razem? Zawsze
8 i pół.
8,5 roku, we wrześniu będzie 9 lat. Ale się oświetliło.
No to troszkę
8,5
więcej, no nawet prawie
roku.
9, no
Ja
prawie
myślałem, że
9.
ślub nic nie zmieni, że to będzie tylko takie przypieczętowanie tego, znaczy jakaś
Impreza.
impreza, ale że nic to nie da. I bardzo długo musiałem się przekonywać, że w ogóle warto zrobić ślub. No dobra, a co zmienia ślub? Zmienił coś w sumie?
Znaczy, tutaj mówisz, że myślałeś, że to nic nie zmieni, to tak osobiście też trzeba do tego podejść. Ja jakby powiedziałam te słowa przysięgi, naszej Ala takiej przysięgi na głos przed Z tym mikrofonem musiałam.
Znaczy, zdeklarowałaś się, tam nie było przysięgi, nie?
Znaczy, zdeklarowałaś. No, może tak, no, powiedziałam te słowa ładne. No, to było dla mnie coś, to było duże wydarzenie i tak do mnie dotarło, że to nie jest bajka, nie jest film, tylko to jest prawdziwe życie i też trzeba się tutaj starać jeszcze bardziej niż wcześniej i tak jakby dbać o to. I no, doszło do mnie, że to jest naprawdę. To nie jest związek, który tam trwa ileś tam już długo i że to nie jest takie zwykłe, tylko to już jest coś.
To, no to
jest
czekaj, coś traktowałaś, wcześniej traktowałaś to jako, nie wiem, coś, co, znaczy jako jazdę próbną?
Nie, nie, dla mnie to było naturalne, bo jesteśmy tak długo ze sobą, że to było dla mnie naturalne. Że ty jesteś ze mną, my razem się budzimy rano i to było wszystko normalne, tak? A w tych słowach do mnie dotarło, że, no, że to jest pierwszy etap, później pewnie będzie jakieś właśnie mieszkanie, później może będą dzieci i to już się zaczyna takie dorosłe życie może? Może to jest to.
A propos tych etapów, bo nie wiem, ile nam ten odcinek zajmie, na końcu tego albo następnego odcinka związanego z tematem ślubów będziecie mieć dwa etapy. Zrobiliśmy dwa wywiady, jak byliśmy na wakacjach. Pierwszy to etap narzeczeństwa. Poznaliśmy parę, która się dopiero zaręczyła i za jakiś czas biorą ślub. I to było fajne porozmawiać z nimi, dlaczego się zaręczyli. Poznaliśmy też parę, która obchodziła 50. rocznicę ślubu na naszej podróży poślubnej.
Fantastyczna
też z nimi rozmawialiśmy, w ogóle jak to się może udać, nie? Żeby być z kimś 50 lat. To jest trudne wyzwanie, więc jak nie będziecie chcieli słuchać nas, to możecie przewinąć do końca, ewentualnie poczekaj na następny odcinek za tydzień, ale może zmieścimy się w jednym, nie?
Chcieliśmy się przesunąć, bo nam za bardzo słońce świeciło w twarz. No dobra, z czego się najbardziej ucieszyłaś? Tak, że ludzie zaczęli cię jakoś inaczej odbierać, bo ja mam parę takich sytuacji, które mógłbym wymienić. Czy ty miałeś jakąś taką sytuację, że ludzie zaczęli cię inaczej traktować po tym ślubie?
Największa taka zmiana była wśród chyba rodziny. Ale nie, że zaczęli mnie inaczej traktować, tylko przez ten ślub i przez to wesele kontakty się tak zacieśniły i się tak jakby przypomniały. I...
Czy wiesz, nie o to mi chodzi. Chodzi mi bardziej o to, że jesteś teraz moją żoną i czy jakoś to wpłynęło na...
Nie.
Na jakoś, no bo u mnie wpłynęło, na przykład mój ojciec, jak chciałem coś zrobić, to powiedział, ej, skonsultuj to z Natalią, nie? Kiedy przez ostatnie 9 lat nigdy mi tak nie powiedział, czy tam 8,5 roku, nigdy nie zasugerował, żebym coś konsultował z Natalią, nie? Więc to było takie ciekawe, że faktycznie dla niego ona jest teraz inną osobą, z którą ja powinienem coś skonsultować, nie? Więc to było takie ciekawe. Nie spodziewałem się czegoś takiego, a jednak tak było, nie? No, tak traktuje nas trochę jak jedną osobę, nie? Teraz. A wcześniej tak nie było, byliśmy po prostu parą, ale byliśmy jakby dwiema osobnymi jednostkami, nie? A teraz jest trochę jakby na odwrót, że przede wszystkim jesteśmy tam jakby jedną jednostką, ale trochę oddzielnie, nie? Takie to jest trochę dziwne.
Nie, no ja tylko mogę odnośnie rodziny, to faktycznie mogę powiedzieć, że no dzwonimy do siebie, kontaktujemy się, jest ten kontakt taki większy.
O tym jeszcze pogadamy. To są takie wieże.
No ale jakby... pytałeś mnie, czy coś się zmieniło. No to ja widzę tutaj, że faktycznie no się dzieje, no.
No dobra. Ja się strasznie na przykład cieszę z tego, że mogę się pochwalić, ona jest moja. To jest fajne, to jest przyjemne i bardzo zbliża organizację ślubu. Nie? To jest taki, dokładnie, chyba taka pierwsza, wiecie, bo...
To jest czas takich prób, walki, patowych sytuacji, trudnych, gdzie trzeba siebie wspierać i trzeba mieć dużo miłości, żeby to wszystko przetrwać. Też zależy, jaki ten ślub jest, ale u nas tak było to potrzebne, żeby się wspierać wzajemnie.
Znaczy, wydaje mi się, że podobna sytuacja może być tylko i wyłącznie z kupnem mieszkania albo jakieś coś drugiego. Coś, co ma konsekwencje długoterminowe. I ślub jest jeszcze na tyle, że tak powiem, niewiążący. Bo ślub jest tylko impreza, nie? To nie jest nic, co zmienia nasze życie jakoś diametralnie. Ale to jest pierwszy taki moment, kiedy można się sprawdzić, nie? Także jest mnóstwo stresu, jest mnóstwo jakichś problemów, o których zresztą wam potem powiemy, jak ich uniknąć może. I one zbliżają. I u nas one wpłynęły bardzo pozytywnie. U kogoś innego mogło po prostu te przyszłe małżeństwo rozwalić. I to dobrze, nie? Bo po co wchodzić w związek małżeński z kimś, z kim potem w sytuacji patowej, stresowej nie będziesz w stanie być, nie? Więc ślub jest też fajnym takim sprawdzaczem. To jest taki moment, gdzie się testuje. No dobra, wybraliśmy ślub w plenerze. A pierwsze pytanie warto byłoby zadać słuchaczom, po co go robisz, nie? Po co robisz w ogóle ślub? Bo my powiedzieliśmy, że chcieliśmy pokazać innym, że faktycznie, czyli tak społecznie, tak, że my chcieliśmy im powiedzieć.
Informacja nie tylko dla Facebookowiczów.
Tak, nie każdy ma Facebooka w końcu, nie? I nie każdy musi wiedzieć, że mam narzeczoną.
Tak, to jest wydarzenie, o którym się mówi, wspomina, wszyscy o tym wiedzą.
No i potem widzą obrączkę,
dużo wcześniej, nie? I tak dalej, także każdy przez ten rok planowania już się dowie o tym, że tak, ślub będzie, później ten ślub jest, później pytam, jak było. No i finalnie jest obrączka,
jest obrączka,
która też mówi, że tak, ten ślub był i już jest zamiatany.
Ja dzisiaj nie mam. Nie zapominam. Dobra. Ale jest jeszcze jeden aspekt, dla którego my robiliśmy ślub. My robiliśmy ślub też po to, właśnie to jest to o temat, który ty zahaczyłaś. My chcieliśmy powiedzieć naszej rodzinie, kim jesteśmy. Chcieliśmy im powiedzieć, że jesteśmy chrześcijanami.
Tak, bo jaki ślub?
Tak, jaki ślub, nie? I teraz poprzez wybór ślubu bardzo łatwo, fajnie można powiedzieć rodzinie o tym, kim się jest. Nie chodzi o to, żeby im tam wciskać Boga na siłę, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że oni teraz mają świadomość, że my jesteśmy inni, że mamy relację z tym Bogiem i wiedzą, że mogą z nami o tym pogadać. I to widzimy teraz, że ta rodzina zupełnie inaczej do nas podchodzi. Jak do nich jedziemy, to takim wręcz naturalnym tematem, albo dzwonimy, jest rozmowa o odwyku na przykład, albo o tym, co robimy, nie? Albo dlaczego jakieś takie decyzje podejmujemy.
Tak, albo dlaczego tak było, a nie inaczej.
Tak, tak. No i my ze względu na to właśnie między innymi zrobiliśmy ślub w plenerze, bo nie chcieliśmy go robić w kościele, nie chcieliśmy też robić jakiejś takiej drogiej imprezy. Myśleliśmy, że w plenerze będzie tanio.
Znaczy, były dwa założenia. Nie kościół, bo wtedy byśmy musieli się podpisać pod jakimś faktycznie kościołem, pod jakąś religią.
Tak.
A druga sprawa, nie w jakimś drogim lokalu, no bo chcieliśmy pokazać też między innymi młodym ludziom, że można wesele, przyjęcie zrobić w taki fajny, luźny sposób, gdzie
tanio.
Tak, mogą przyjść nasi przyjaciele, znajomi, rodzina i gdzie to nie będzie kosztować ileś dziesiąt tam tysięcy, tak jak to w tej chwili
tak
wygląda.
No niestety
więc te dwa
nam się
założenia
to nie
były,
udało. To
nie, całkiem nieźle się udało. Były dwa założenia, czyli nie kościół,
i
tylko
tanio.
Plener i nie lokal taki bardzo drogi, luksusowy, tylko coś tańszego, wersja light.
No dobra, no to pierwszy, dobra, skoro już mamy miejsce, my wybraliśmy
tak,
plener.
Tak.
Plener był ze względu na koszta, nie? Żeby to było tanie, żeby można było zaprosić jak najwięcej osób.
Ale jest ceremonia i jest przyjęcie, tak? Czyli plener ma dwie takie kategorie. Plener, bo nie kościół i teraz plener,
no nie, to jest
przyjęcie
bardziej
plenerowe,
no tak,
żeby ciąć koszta.
No zgadza się, ale na sali, na przykład na bankietowej też mogłabyś zrobić ślub. Więc plener jest bardziej ze względu na cięcie kosztów, a rezygnacja ze ślubu, to zrezygnowałeś ze ślubu, to jest inny temat, nie?
Jak zrezygnowaliśmy ze ślubu?
Zrezygnowaliśmy ze ślubu w takim sensie, że w kościele albo w czymś, nie?
Zrezygnowaliśmy z kościoła.
Tak, z kościoła. Więc to nie był taki stereotypowy dzięki temu ślub, nie? Więc
tak,
pierwsze, wybraliśmy plener ze względu na koszt, a wybraliśmy też ten plener i rezygnację z kościoła ze względu na to, żeby nie być w kościele, nie? Ale to jest jakby nie do końca powiązane,
to jest
nie?
Tak, no.
I wybraliśmy jako tego gościa, który nam udzielał ślubu, mieliśmy kilka opcji do wyboru. Mieliśmy urzędnika, mieliśmy księdza lub pastora, nie? No mnie by ksiądz chyba ślubu nie udzielił, bo nie jestem katolikiem, ale ty byś poszła się ładnie wyspowiadała.
No nie, to też byś musiał chodzić na jakieś przedmałżeńskie nauczanie, jakieś coś tam.
No to nas to pominęło na całe szczęście.
Nie, no bo ty byś miał ewangelicki,
nie chciała,
ja
nie chciała,
katolicki.
Nie chciałabyś się,
no nie,
nie chciałabyś się pouczyć nauk przedmałżeńskich od księdza?
Nie.
Może byśmy zaoszczędzili na tej koncepcji?
No, nie wiem. Nie, nie.
By ci powiedział, jak ten.
Nie, on by mi nic nie powiedział.
No.
Fajnego i ważnego. Wracając do tematu, co, że. Aha, no,
my
mieliśmy,
wybraliśmy.
Tak. Nie, tak, tak. Nie urzędnik, bo drogie. Bo można plenerze, ale to kosztuje 1000 zł, więc nie polecamy. Chyba, że było stać. Później mamy tak. Ksiądz, no to nie wiemy, który by to miał być, więc. No nie,
ksiądz nie,
ksiądz
nie chcieliśmy
nie.
księdza,
nie,
więc zostaje pastor.
Tak.
Ale pastor No, nie, oczywiście.
Pastor już jest określony, czyli no, pastor jakiego jakaś, kościoła.
No właśnie, i znowu będzie pytanie, a do jakiego kościoła no. chodzi, że co to za sekta.
A my wymyśliliśmy, samo wyszło,
że znaleźliśmy naszego kumpla, który miał był doświadczenie pastorem. W udzielaniu ślubów w Stanach Zjednoczonych, trochę też w Polsce, potem jak przyjechał. No i był u nas na naszej ceremonii, ale on nie przynależy do żadnego kościoła.
Więc idealna opcja.
Było idealnie, nie? Więc dziękujemy Ci, Dany, jeszcze raz z tego miejsca, jeśli tego słuchasz. Ale on, że tak powiem, no widać było, że jest byłym pastorem, że coś ma wspólnego z jakimś kościołem. I to też było fajne, bo ludzie potem pytali, znaczy inaczej, dla nas...
To było dla nich pozytywne zaskoczenie, że jest taka osoba, która żyje w taki sposób z Bogiem, że była pasem, ale że już nie chce być.
Znaczy to inaczej jeszcze nawet, że my sobie nie zdawaliśmy sprawy z tego, że taka normalna osoba, która nigdy nie była w kościele jakimś protestanckim, nie zna tego świata.
No właśnie.
I teraz dzięki temu, że przywieźliśmy byłego, ale to przesłuchaj.
Czekamy.
Spadł patyk.
Gałązka.
Dobra. Skupiłem się. Dzięki temu, że przywieźliśmy tego byłego pastora, to ludzie mogli zobaczyć, że jest jakaś alternatywa dla kościoła katolickiego. I to było fajne. Ja sobie w ogóle o tym nie myślałem, jak to planowaliśmy.
Tak, później wyszło, ja zauważyłam to po czasie, jak już rozmawialiśmy Któryś tam z kolei raz o tym ślubie, o przyjęciu, o weselu i tak dalej. To ja mówię, patrz, ale są osoby, które widziały tylko kościół katolicki. One nie widziały innego baptystycznego, zielonoświątkowego, jakiegokolwiek innego. I mówię, przywieźliśmy im takiego Dana i Dany powiedział w sposób fajny, przyjemny, z humorem, z żartem i taki fajny sposób przedstawił Boga, taki inny, nie? Niespotykany dla niektórych ludzi.
W kościele katolickim na pewno.
Tak.
No okej.
Okay. To było ważne.
Ze ślubem wiąże się też jeszcze jedna kwestia. Kwestia tego, że oprócz tego, że ludzie widzą obrączkę, stajecie się też jednym jakby tworem prawnym. To w dzisiejszych czasach warto o tym wcześniej pomyśleć. To będzie mało romantyczne teraz to, co powiemy, ale warto pomyśleć nad intercyzą. Nie? To jest taki temat, wiecie, no nie, większość osób pomyśli, ale po co mi intercyza i tak
ja
dalej.
Ja mu ufam. Takie jest... jednotematyczne
tak.
Ta sytuacja intercyzy, to jest dla większości osób to jest jednoznaczne, że to się wiąże z brakiem zaufania. A tutaj no, jest też drugie dno, ponieważ żyjemy w takim państwie, jakim żyjemy i to niestety, ale częściej może nas zaskoczyć państwo niż ta druga nasza połówka.
Znaczy, może się wydarzyć coś prostego, na przykład jedna małżonka czy mąż będzie jechał samochodem, kogoś potrąci, przejedzie, tak? I na przykład będzie musiał do końca życia płacić jakieś odszkodowanie. Na przykład przegra sprawę, płaci do końca życia odszkodowanie i jeżeli nie będziecie mieć intercyzy,
a macie dom na przykład?
To nie będziecie mieć co jeść, nie? Jeśli pracujecie na etatach. Tak samo jak się prowadzi swoją firmę. U nas w kraju bardzo łatwo popełnić jakiś błąd prawny, szczególnie jeśli chodzi o urząd skarbowy. Ktoś sobie inaczej zinterpretuje przepis i małżonek załóżmy będzie miał długi, wtedy żona pracująca na etacie też będzie tam ścigana z tego powodu, więc warto sobie taką intercyzję podpisać.
Można poczytać, zastanowić
dokładnie.
Się.
To,
my powiem, polecamy.
My polecimy, nie?
No,
my
polecamy. Jeszcze nie przetestowaliśmy, ale...
Jeszcze nie była potrzebna, ale sobie leży w szufladzie i w razie czego kiedyś
i
w przyszłości...
nie stresujemy się.
Po prostu wiemy, że ją mamy. Intercyzję można też zawrzeć po ślubie. Ale ona wtedy dużo więcej kosztuje, więc czy kosztuje procent podatku od tego, co się ma. Więc
jest to bardziej skomplikowane.
Jest to bardziej skomplikowane.
I troszkę trudniejsze, a przed ślubem jest to bardzo łatwe, przyjemne i mega
szybkie. Kosztuje
500
zł.
Tak. No. 500 zł to jest maks.
To jest stała cena, jak przegląd samochodu. To jest po prostu stała, ustalona cena odgórnie.
Więc nie ma się co stresować, można się zastanowić.
Czy brać ślub cywilny?
No, to dalej jest jakieś takie...
Tu mamy dalej wątpliwości.
Ciężkie
pytanie. Natalia bardzo chciała, ze względu na to, żebyśmy mieli jedno nazwisko. Ja nie chciałem, się przyznam. Dlatego się potem chroniłem intercyzą, bo nie ufam państwu. Ale chyba się cieszę z tego, że mamy...
Bo wtedy już widniejemy w państwie jako jedno. Właśnie to jest to, że wtedy jesteśmy jako jedno.
No.
No i no, trzeba by się zastanowić, ile z tego plusów, a ile z tego minusów. Wiem, że później są jakieś problemy, nie wiem, w szpitalu, tak, bo to nie małżonek, bo to nie żona, bo to coś tam. No, jak są dzieci, to też jest jakiś problem, bo to nie wiadomo, czy prawnie tam tata jest ustanowiony, czy coś tam. No, nie mogą wynikać z tego jakieś problemy. No, my mamy, my wzięliśmy ten cywilny, a najwyżej to może, nie wiem, kiedyś też nagramy odcinek w związku z tym, czy brać ślub cywilny. Jak
No,
już dojdziemy do jakiegoś konsensusu.
jak zobaczymy po latach, nie? To może kiedyś wam jeszcze powiem. Okej, no to nie wiemy, czy to słychać, czy skuba wieje, więc co, powiedzieliśmy po co ślub i ewentualnie
Jaki
jaki,
ślub?
nie? I teraz możemy wam zdradzić parę takich sekretów z tego, jak zrobić ślub, z czego się spodziewać, jeżeli planujecie w najbliższym czasie ślub albo chcielibyście posłuchać, jesteście ciekawi, mamy parę takich tipsów dla was. Które mogą wam bardzo, bardzo ułatwić życie, nie?
Trzecia część,
Może nie będzie
tipsy.
tak wiać.
Może przestanie. Może damy radę.
Dobra.
Zdążymy.
No.
No, to ważna rzecz. No, dawaj,
To ja mam mówić
jedziesz. Daj.
pierwszy. No dobra, to najważniejsze dla facetów. Potem będą rzeczy też dla kobiet, ale teraz dla facetów. Musicie
Ważny dzień, ważny dzień.
mieć nerwy ze stali w tym dniu.
Stresujący
Znaczy,
dzień.
nie możecie pokazać, że się boicie, nie? Że wszystko się sypie, bo będzie się sypało i to jest pewne, że się będzie sypało.
Niekoniecznie, coś się nie uda,
Coś
tak?
się nie uda,
Coś nie
kobieta
pójdzie
zacznie
po.
płakać i marudzić. Jak to kobieta, nie? Wiecie, jak to jest, nie? Ona po prostu emocjonalnie reaguje, wiecie, ona czeka całe życie na ten dzień, nie? I nagle coś tam nie wychodzi, nie działa, więc no, będziecie musieli to wziąć na klatę. I nie możecie pokazać, że nie panujecie nad sytuacją. Musicie cały czas ją uspokajać. Dla niej właśnie jakąś podporą nie możecie tego nakręcać, nie? Że tam na przykład też zaczniecie marudzić, bo to się źle skończy. Tak było?
Tak było, ale da się wszystko
No
przeżyć, wszystko
tu,
załatwić.
no.
Takie
Nie
techniczne
straszy.
sprawy. Nie było straszne. Może trochę.
Dobra.
Techniczne sprawy. Ważny dzień dla nas, dla kobiet szczególnie. Mamy swoją sukienkę wymarzoną lub mniej wymarzoną. I tutaj ważna kwestia. Idziemy do sklepu, coś przymierzamy. Jeśli znalazłyśmy tą jedyną, niepowtarzalną, cudowną, i później chodzimy ulicami miasta i widzimy te wszystkie sukienki przez tą szybę. Nieważna jest żadna sukienka, tylko ta jedna, którą wy tam znalazłyście. Kupcie ją. Kupcie ją.
No, kupcie ją, bo my na
Kupcie ją.
przykład zdecydowaliśmy się, że uszyjemy u krawcowej sukienkę, bo co to jest sukienka? Trzeba się zastanowić. To jest gorset plus firanka, nie? Tak uczciwie. To nie powinno kosztować tyle pieniędzy.
No.
To po prostu jest
No i
gorset i firanka, nie?
ja znalazłam na Allegro panią krawcową, która szyje przepiękne sukienki i cudowne. I może gdybym nie poszła do tego sklepu i nie znalazła tej mojej wymarzonej, przepięknej, cudownej, i bym tylko po prostu dała jej jakiś projekt i żeby mi uszyła, bo taka mi się podoba ta sukienka, to może by było wszystko dobrze, ale ja poszłam, przymierzyłam, zobaczyłam, no była tam taka moja jedyna, ale stwierdziłam, że nie zapłacę tyle, tylko
Znaczy,
dam pani krawcowej
w sumie,
500 stówek i będę
czekaj, no, ale
zadowolona.
to w sumie jest tak samo jak z każdym innym ciuchem na Allegro. Nie, pewnie kupowałaś się ciuch jakiś na Allegro. To
Może.
jest tak, że inaczej to wygląda na zdjęciu, inaczej to wygląda na nas. I często rzecz, która nam się na pierwszy rzut oka nie podoba, ubieramy ją i wyglądamy w niej dobrze, nie? Tak samo jest z tymi sukienkami, więc.
Podsumowując, nawet ten tysiak, czy tam 1,5 tysiąca więcej, warto?
Dla świętego spokoju.
No, później jak to na to się patrzy tak z dystansem i już po fakcie, no to faktycznie,
No można było tutaj nie oszczędzać. My
no,
zaoszczędziliśmy,
tutaj nie,
chcieliśmy
tutaj
zrobić
się nie
dobrze
oszczędza.
i tutaj chyba nie było warto oszczędzać. Nie? Na garniturze dla faceta można zaoszczędzić, bo nam aż tak nie zależy. To jest, ubiera się raz.
No i one są podobne, nie?
Garnitury mniej więcej wyglądają praktycznie tak samo. Znaczy wiadomo, mają różne kroje, ale między garniturem z, nie wiem, tam próchnika za 1500, a tam z konika za
500.
350 zł nie ma różnicy wizualnie. Różnica jest wtedy, kiedy jesteś prezesem banku albo jakimś, nie wiem, przedstawicielem handlowym, chodzisz w garniturze na co dzień. Ten za 350 zł ma gorszy materiał i szybciej się zużyje. Jeśli jesteś takim gościem jak ja, który na co dzień nie chodzi w garniturze, to wydawanie tyle kasy na garnitur nie ma sensu, bo tego nie będziesz używał. Użyjesz może 2 razy w roku, nie? No to po co przepłacać? to jest bez sensu. Bo jeśli się używa garnitury na co dzień, to lepiej zapłacić więcej. A przy okazji, skoro już przy garniturze jesteśmy, koszula. Koszula, jak zamawiacie u tej krawcowej tą, no, tą sukienkę albo w sklepie, koniecznie poproście o kawałek materiału na tą, jak to się nazywa, butonierka?
No, jakoś
tak,
nie?
Wiecie, ta chusteczka, co się pada do marynarki. Słuchajcie, jak ciężko jest potem dobrać tą chusteczkę i koszulę, żeby była w tym samym kolorze.
Co sukienka?
Co sukienka. Ona musi być w tym samym kolorze, bo jak na przykład dziewczyna weźmie kremową sukienkę.
Albo
czy tam ekrit, jak to tam kobiety nazywają. No. Czyli wiecie, no po prostu brudny, biały, nie?
Tak,
No, a facet weźmie białą koszulę, to tak. Wtedy ona będzie wyglądała, jakby byłaby brudna, nie? No, tak. Brudny, biały, nie? No, albo po żółku. No, w każdym bądź razie
to jest
prosta sprawa. Ta chusteczka, to się wkłada, niech ci uszyje krawcowa i z tym skrawkiem potem, a nie z całą sukienką, tak jak my, jak idioci, idziesz sobie i przykładasz do koszuli z małym kawałkiem materiału i sprawdzasz, która jest w tym samym odcieniu.
Albo podobnie.
Okej, okay, co jeszcze?
No, koszulę oczywiście kupujemy później niż sukienkę. Pierwsze kupujemy sukienkę, no tak, lub mamy tak, ten tak. Kawałek materiału, później dopiero idziemy kupić koszulę.
Albo ci niech ten kawałek materiału wyślą, nie? Też. Musisz mieć ten kawałek materiału.
I wtedy koszulę, ale to myślę, że
Skoro jesteśmy przy ciuchach, dress code na ślubie. My kompletnie zluzowaliśmy, dlatego że to było plenerowe przyjęcie i powiedzieliśmy, żeby ludzie przyszli tak jak chcą, więc kiedy DJ wymyślił jakąś zabawę, że tam potrzebowało 6 osób w garniturach z marynarkami, to ich nie było.
Chyba było 5.
I to mega, mega taki ruch stworzyło, nie?
Tak, później rozmawialiśmy z rodziną, ze znajomymi i powiedzieli, że było sytuacja wyglądała tak, że przyjęcie było luźne, sympatyczne, nikt nie był, nie czuł się sztywno, ani...
Każdy był ubrany tak jak chciał.
Tak, było po prostu bardzo miło, przyjemnie i spokojnie, i luźno.
Martin polewał piwo w t-shircie.
Tak, to się sprawdziło.
Czekaj, a miał krótkie spodenki?
Ja chyba tak.
Patrz, mówiłeś, że go nie wpuścisz na ślub krótki spodenki.
Ja nie.
Był krótki spodenki.
Nie. Ja tak? Się śmiałam z niego, że przyjdzie na pewno.
No dobra, no. No widzicie, Martin w krótkich spodenkach. Zresztą jak część
jak
osób.
Jak Martin, no.
Jak to Martin. No. Inni zresztą też byli. Ja sam bym był, ale mi nie wypadało.
No i też nie.
No, dobra. Co dalej? Zaproszenia. Zaproszenia trzeba faktycznie zrobić na papierze. Ja myślałem, że wystarczy zadzwonić do ludzi, do części, albo wysłać im do strony.
Ja musiałam się upierać i przekomarzać.
No przecież jak was zapraszam, to was zapraszam. Jak mówię przecież kilka razy w audycji, zapraszam was na ślub, no to zakładam, że jesteście zaproszeni. Okazuje się, że ludzie bardzo często nie traktują tego na poważnie, jeśli nie dostaną tego zaproszenia, nie? Bo to jednak jest ślub i...
Bo ślub traktują poważnie, tak. Więc... stwierdzają, no muszę mieć tutaj jednoznaczne zaproszenie, tak?
Tak, wiecie, on mi tak powiedział, że mnie zaprasza, że był grzeczny, ale tak naprawdę mnie nie zaprasza, nie dostałem zaproszenia. Zaproszenie faktycznie trzeba dać.
Trzeba.
I trzeba zapraszać więcej osób.
Wysłać, nieważne.
I to jest bardzo ważne. Pamiętajcie, jeśli na przykład robicie wesele na 150 osób, zaproście 200. Mhm. Nie?
Przyjdzie
robicie...
150.
Przyjdzie 150. Zawsze część osób w ostatnim momencie odpada i to takich, których byście się na nie spodziewali, bo coś nie wypadnie, bo ktoś się rozchoruje,
bo nie dojechał, bo czy coś. Urlop, czy coś tam. Nie
różne sytuacje się zdarzają. O, skoro przy urlopie jesteśmy, my robiliśmy ślub w piątek i bardzo mało osób miało problem w związku z tym z pracą.
Także... Znaczy myśmy też dawali troszkę wcześniej znać, w większości przynajmniej. I wszyscy mieli szansę sobie to tam zaplanować.
Gdzieś urlop.
Wziąć urlop i nie było z tym problemu, że to był piątek, a był fajnie piątek.
Piątek był fajnie, bo...
Było fajnie, bo później jest sobota, niedziela, jest czas na odpoczynek.
Znaczy ważne jest to, że to jest znowu duża oszczędność. Wszystkie firmy cateringowe, DJ-e i tak dalej, to wszystko będzie dostępne dla was w bardzo łatwy sposób. Jeśli będziecie robić sobotę, no to musicie rezerwować terminy tam, nie wiem, rok do przodu nawet, nie? A tak macie po prostu dziwny termin, w piątek nikt nie robi ślubu. Jeśli wy zrobicie i złamiecie tą regułę, to macie bardzo łatwo potem załatwić sobie DJ-a i całą resztę, nie? Więc to taka porada dla was.
A co do piątku i do tego, czy to wesele, czy nie wesele, no to jak załatwiamy jakieś rzeczy, cokolwiek załatwiamy, no to jak nie musimy mówić, że to jest ślub i wesele, to nie mówimy, to jest przyjęcie, to jest...
Tak. Impreza plenerowa, okolicznościowa.
Impreza plenerowa, no nie mówimy.
Znaczy, jeżeli powiecie, że to jest ślub, cena rośnie pięciokrotnie. Nie? Na przykład my byśmy w kwiaciarni i udało nam się wypożyczyć kwiaty doniczkowe na ślub. Doniczkowe, takie duże, jakieś drzewka i tak dalej. Zapłaciliśmy to 100 zł, więc bardzo mało.
Za wypożyczenie.
Za wypożyczenie kwiatów, gdzie normalnie gdybyśmy mieli kupić, zapłacilibyśmy, nie wiem, z 2000, to no. Było tak dużo. Nie?
No a później co z tymi kwiatami, to
potem
jeszcze
co masz
sprawa.
Z tym zrobić, nie?
No. Także wypożyczamy i nie mówimy, że to na ślub.
Tak, po prostu dogadujemy się. Bardzo trzeba pamiętać o tym, że część rzeczy można wypożyczyć. Nie?
Na albo wziąć komis.
Albo wziąć komis, tak na przykład można zrobić z alkoholem.
Tak.
Nie? Ale tu
tak.
Lecimy według ten. Mamy tu, wiecie,
no
mamy,
damy
mamy ściągę i lecimy gdzieś w ogóle, odchodzimy od tematu, ale okej. Alkohol. Jeśli chodzi o alkohol, to my zrobiliśmy to tak, że zrobiliśmy swoje wino. Mam nadzieję, że wam smakowało. I dzięki temu nie płaciliśmy akcyzy i całej reszty. Po prostu zrobiliśmy to, przygotowaliśmy się wcześniej, zrobiliśmy 150 litrów wina, zakładając na 150 osób. Ludzie wypili połowę z tego, czyli dużo mniej niż się spodziewaliśmy. I wypili 100 piw. Tak to jakoś wyszło, bo wypili 2 kegi piw i 75 litrów.
2 kegi to 200 piw.
Nie kłamie, z kega jest...
100 piw.
No nie wiem, 2 kegi. To 2 kegi, nie wiem ile jest piw z kega. No, taki ze mnie barman. Martin będzie wiedział.
Tak. Ilony.
I pytajcie Martina, ile jest piwa w kedze. Więc alkohol warto zrobić samemu. Jeżeli nie chcecie robić, możecie wziąć alkohol w komis. My na przykład wzięliśmy 3 kegi piwa i ten jeden keg mogliśmy potem oddać. Więc znowu oszczędzacie, nie? Że nie zostajecie potem z czymś, co wam będzie gdzieś zalegało. A my zrobiliśmy jeszcze jeden ciekawy patent. Przestanie wiatr. My zrobiliśmy jeszcze jeden ciekawy patent, taki, który nam przyniósł sporo oszczędności finansowe. Zatrudniliśmy firmę cateringową, która dostarczyła nam jeden ciepły posiłek. I to był taki obiad, tak? Żeby jakieś tam trzy sztuki mięsa i tak dalej. Plus do tego był grill. No, ogólnie to grill plus ciepły posiłek i za to zapłaciliśmy 50 zł za osobę. I do tego poprosiliśmy ludzi, żeby zamiast kwiatów przynieśli ze sobą miskę swojego ulubionego dania. I z tego zrobiliśmy szwedzki stół. Czyli po tej ciepłej kolacji, po ślubie, jak ludzie się posilili, to zawsze mogli sobie podejść do stołu i wziąć coś smacznego z tego szwedzkiego. I to był strzał w dziesiątkę. Nie? To się świetnie sprawdziło, ludzie mieli też kupę zabawy.
I stanęli na wysokości wydania, przynieśli fantastyczne rzeczy, najróżniejsze sałatki, sałateczki były, ryby wędzone, były ciasta, były zapiekanki, widziałam cudowne galaretki, takie kolorowe, najróżniejsze rzeczy, gdzie normalnie na, nie wiem, jakichś wymyślnych przyjęciach tego pewnie byście nie znaleźli, u nas było wszystko.
Tak, i skoro już przy tej inicjatywie z drugiej strony jesteśmy, to wam możemy szczerze polecić i u nas się to sprawdziło świetnie. W jak największym stopniu przerzućcie decyzję na waszych przyjaciół. Czyli na przykład jak zamawiacie torta i macie jakąś zaprzyjaźnioną, nie wiem, tam ciocię, wujka, przyjaciela, kolegę, który ma cukiernię i zapraszacie go też na ślub, powiedzcie mu, zrób torta. Nie? Mnie nie obchodzi jaki, ja zapłacę, ale ty go robisz, zdajemy się na ciebie, ty podejmij decyzję. Nie? Chyba, że bardzo chcecie mieć to wszystko pod kontrolą. My nie chcieliśmy, bo wiedzieliśmy, że po prostu jest za dużo stresu. Jak najwięcej rzeczy delegowaliśmy. Czyli na przykład te posiłki, które do nas przychodziły potem, to co przynosiliście na ślub, my tego nie kontrolowaliśmy. Lista jedzenia była dla was, tak? Żebyście wiedzieli, na stronie internetowej, którą przeszkowałem, była możliwość deklarowania, co się przyniesie. To było tylko i wyłącznie po to, żebyście wy sobie wiedzieli, kto coś przyniesie, żebyście mieli spokój, że ktoś już tego nie przyniósł, nie? No, ale my...
7 szarlotek, no to dobra, to ja 8 już nie.
Tak, ale my tego nie wpływaliśmy na to. Jak ktoś chciał, nie wiem, przynieść świnię opiekaną z jabłkiem w ustach, proszę cię bardzo. Ktoś chce przynieść Snickersa, też może być, nie? Nie ma to dla nas znaczenia. Więc to się świetnie sprawdziło i ludzie stanęli na wysokości zadania. Co jeszcze, kochani? Bardzo ważne jest to, żeby, skoro już przy tej przerzucaniu odpowiedzialności jesteśmy, trzeba ustalić starostę tak zwanego imprezy. Najlepiej do tego zaangażować świadka.
Świadka i świadkową.
Świadka i świadkową. Nie można podzielić. Jeden dyrektor artystyczny, drugi jakiś tam dyrektor
techniczny.
I o co chodzi? Tak cię wesela, jeśli coś idzie nie tak, to oni to kontrolują, nie wy.
Złamie się krzesło.
Oni się tym zajmują.
Kwiatek, nie wiem, doniczkowy z sufitu.
Nie wiem, kelnerzy zapomnieli o czymś, nie? Albo czegoś brakuje na stole.
Dokładnie.
Nie ma kwiatka, czy nie ma wody w wazonach z kwiatkami, nie?
No właśnie. Tak?
No, to świadek powinien wtedy wziąć i to uzupełnić, nie?
Tak.
Tak no, powinno być, no.
No. Myślę, no. My nie mamy czasu, młodzi państwo nie mają czasu ani zjeść, ani no. się napić.
To cały czas ktoś chce z wami gadać, nie? To jest wasza impreza.
Rozmawiać, robić zdjęcia.
Znaczy to jest wasza impreza, nie? I cieszcie się tym, że gadacie z ludźmi, tak. że oni się cieszą, że wy się cieszycie.
A nie, że tam Koli nie ma nas.
No dokładnie, nie? To byłoby...
Także, a na to nawet nie ma czasu. Ważne, żebyście też wy mieli poczucie, że jest ktoś, na tym, ktoś kto nad tym czuwa i w sumie tyle.
No.
I to jest fajne.
Okej. Okay. Mieliśmy też taki jeden problem, duży, przed ślubem. To był problem z naszymi rodzicami. W takim sensie, że nie za bardzo widzieliśmy, jak oni w ogóle odbiorą ten ślub. Nie? W takim sensie, że on jest inny, a on jest w kościele i tak dalej.
Są
inne zasady. I nie wiedzieliśmy, czy oni w ogóle będą zadowoleni z tego, czy jak oni zareagują, a jednocześnie z tego powodu na początku nie chcieliśmy robić czegoś takiego jak podziękowanie dla rodziców. Nie? Jakoś się przed tym zbranialiśmy. Ubaliśmy się tego.
Nie,
no ja przynajmniej, bo nie wiedziałem, jak oni na to zareagują i myślałem, że to będzie takie na siłę, ale okazało się, że zdecydowaliśmy się.
Ja sobie nie wyobrażałam ślubu i tak ważnej właśnie sytuacji w naszym życiu i w życiu naszych rodziców bez czegoś właśnie takiego jak podziękowania dla rodziców, bo może i dla nas to nie będzie aż takie ważne, ale dla naszych rodziców to jest niesamowity dzień, to jest ważny dzień. I takie wydarzenie, takie 5 minut dla nich przed wszystkimi znajomymi, całą rodziną jest niesamowicie ważne i no, myślę, że nie powinniście zapomnieć o tym. Absolutnie.
Okej. No więc zrobiliśmy to i to był strzał w dziesiątkę. Ja się bardzo cieszę, że to zrobiliśmy. To dało im kupę radochy, a ja się tego bałem po prostu, nie wiedziałem jak to zrobić. Okazało się, że to wyszło bardzo naturalnie i
proste,
no,
łatwe,
po prostu im podziękowaliśmy nie? za to, co zrobili dla nas, jako dla swoich dzieci. Część osób pewnie przyjedzie z daleka, waszej rodziny, więc no, to jest ten taki koszt, nie? Trzeba im zagwarantować nocleg. W przypadku znowu ślubu w plenerze, jeśli zapraszacie prawdziwych przyjaciół, nie? Waszych kolegów, oni się nie obrażą za to, że na przykład będą spać w jakichś gorszych warunkach, nie?
No, nie przejmujcie się.
Nie przejmujcie
tak
się.
Bardzo.
U nas ludzie spali w namiotach, spali w jakichś domkach letniskowych i co? Stało się coś? Każdy był zadowolony,
bardzo
nie?
Bardzo byli zadowoleni.
Więc wiecie co, no nie ma sensu jakoś, nie wiem, tam wydawać dużo pieniędzy tylko i wyłącznie po to, żeby ktoś, nie wiem, spał w hotelu.
Ale często też tak jest, że jeśli jest sala bankietowa, na przykład na górze są pokoje gościnne, to w cenie tej sali bankietowej i całego przyjęcia macie te pokoje, także też poszukajcie w tych ośrodkach, które was interesują. Może akurat taka opcja istnieje i się tam zorientujcie. Myślę, że to nie będzie trudne. A faktycznie te standardy, czy mają być wysokie, czy niskie, to tak jak mówimy, nie przejmujcie się tym.
Dobra. I my robiliśmy właśnie te ślub plenerowe. I tutaj to jest postawienie na jedną kartę, nie? Kiedy decydowaliśmy się na ślub, wiedzieliśmy, że robimy go z Bogiem, że Bóg jest naszym tatą i że jest z nami.
I było mnóstwo pytań, jak się ludzie dowiadywali,
tak,
że
się
jest
pytali,
w plenerze.
Że jest w plenerze i co, jeśli będzie padać.
Pogoda.
My w ogóle nie mieliśmy przeszkowanego planu B na złą pogodę. I powiem wam, że Bóg jak to Bóg testuje jak Abrahama do końca, nie? W dzień naszego ślubu padało do godziny 5. O 5 był ślub w plenerze, do godziny 5 padało po prostu, nie? Od 5, od momentu, kiedy była ceremonia, przestało padać i na całym ślubie też nie padało i było bardzo fajnie i przyjemnie. Nie było duszno, było wręcz idealnie, nie? A mogło być ciutkę cieplej, to jedyne co tam w nocy, ale nie wiem. Poprosiliśmy Boga, żeby taką pogodę, jaką on uważa za słuszną, a nie taką, jaką my chcemy.
I taka chyba powinna być.
I taka była, jaka była, to jest jego decyzja. Ale wiedzieliśmy, że nas nie wystawi, nie? Ale powiem wam, że oczekiwał też o nas tego, że faktycznie tak myślimy. I testował nas bardzo. To chyba był największy moment jakiegoś tam stresu na Natalii, nie?
Znaczy ja, dla mnie, jak zaczęło padać o godzinie 16:55, no. A o 17 miała się skończyć.
Była taka ulewa, było rwanie chmury po prostu.
Tak.
No.
To dla mnie to było mega zaskoczenie, ponieważ ja się w ogóle tym nie przejmowałam. Ja byłam pewna, że się uda, patrzę, słoneczko świeci, no to idę się przebierać, wychodzę na ten amfiteatr, na tym jeziorem i będzie wszystko w porządku. A nagle tu no, zaczęło mi padać, także ja byłam mega w szoku, ale no ja się tym nie przejęłam.
No nie wiem, my postawiliśmy na jedną kartę, Bóg nas nie wystawił, mogę tak powiedzieć, udało się,
byłam
a mogło
jak
się nie
padać,
udać.
To byłam zdziwiona.
Bóg nas wystawić, a nas nie wystawił. No powiem wam, że gdybym miał to powtórzyć, no strasznie to jest stresujące jednak, nie? Bo jesteście zdani na inną osobę. Bóg to osoba, nie? I nagle delegujesz na nią odpowiedzialność za coś tak ważnego, co decyduje o powodzeniu lub niepowodzeniu całej imprezy. My tu delegowaliśmy na osobę Boga, nie? I to było trochę, wiecie, no nie możesz się go zapytać, no co, zrobisz mi tą pogodę? Czy no możesz, jak jesteś prorokiem, czy tam usłyszysz głos, no to fajnie, nie? Ale no ja nie jestem prorokiem, nie słyszę głosu, a czasem by się chyba przydało, nie? No i to był taki moment próby dla nas.
Ale spoko.
No, więc musicie sobie, wiesz, zadać pytanie, czy macie na tyle jaja, żeby zrobić to w plenerze.
Radę.
Czy dacie radę, czy macie na tyle dużą wiarę, nie? To, że Bóg faktycznie jest waszym tatą i że was nie zostawi w tym momencie. Okej, o czym by tu jeszcze powiedzieć, Natalko?
Takie techniczne sprawy, miejsca, ceremonii, miejsca przyjęcia. Fajnie by było, jakby ono było blisko. Blisko to znaczy, nie wiem.
Ale blisko od czego?
Blisko od miejsca zamieszkania.
Aha, no.
20 km, 15.
No my mieliśmy 60 i to było
no,
za daleko.
To
było za daleko, bo będziecie tam jeździć kilka razy organizując to.
Żeby zobaczyć, jakie są stoły, jakie są krzesełka,
no,
czy namiot się wyprał. Na przykład.
To jest strata czasu, nie?
Czy ustalić coś z kelnerami, także tam się jeździ, tam trzeba podjechać kilka razy, mieć to na uwadze. Następna rzecz, znaczy wiecie co, to są też kwestie takie, że my mieliśmy dość specyficzny ten ślub, ponieważ my byliśmy odpowiedzialni za wszystko. My nie mieliśmy wynajętej ekipy, która nam przystroi namiot.
Mieliśmy
albo
przystroi... was, pomagaliście nam.
Dokładnie. Sporo. My mieliśmy odwykowców. Ale w każdym bądź razie trzeba to wszystko zorganizować, przewieźć, przystroić, powiesić. Ja byłam za
albo
to
siebie.
Sama. No, albo siebie. Ja byłam za to sama odpowiedzialna i ja musiałam wszystko to ogarnąć. Jak będziecie mieć firmę za to odpowiedzialną, za całą, całe przystrojenie tego wszystkiego, no to spoko, to ona sobie przyjedzie i sobie popracuje. Ale jeśli wy musicie przygotować miejsce, na przykład wynieść jakiś podest namiotu, nie, który przeszkadza, a jest na pół namiotu na przykład, albo wyprać jakiś dywan, który ma być w tym namiocie, albo przystroić amfiteatr nad jeziorem, nie wiem co jeszcze, no, mnóstwo rzeczy. Jeśli jesteście tego świadomi, żeby wziąć to wszystko na swoją głowę, no to miejcie też świadomość, że bierzemy ślub tydzień przed, bierzemy urlop tydzień przed ślubem, żeby to wszystko sobie przywieźć, kupić, przewieźć i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten...
2 dni to za mało, uwierzcie. Ja
tak.
Sprawdzałem. 2 dni urlopu przed ślubem.
Chyba miałam 2 dni.
Tak, ja sobie wziąłem 2 dni, bo co to jest zrobić taką imprezę, nie?
Ja miałam tydzień i można powiedzieć, że było to w porządku.
No, a jeśli chodzi o przyjaciół, przyjaciół i kolegów, faktycznie no tutaj bez nich się nie da. Ja sobie nie wyobrażam, żeby to robić bez was, bez
no,
przyjaciół, którzy pomagają.
Nie udało
bo
się.
Tego się
nie,
nie da zrobić, nie? Tyle, ile my wsparcia dostaliśmy i od grupki odwykowej z Katowic i od właśnie jakiejś...
Z całej Polski nam
przyjechali
i
nam tam pomagali. Nie?
Byli
czy odwykowcy, to byli odwykowcy. No, przyjechali
tak.
Jak to na odwyk zawsze i zawsze można było na nich liczyć, nie? I tutaj z tego miejsca chcemy wam jeszcze raz bardzo za to podziękować. To było super to, co zrobiliście. Co jeszcze? My, ze względu na to, że wiedzieliśmy, po co robimy ten ślub, po to, żeby ludzie też dowiedzieli się, kim jesteśmy, nasza rodzina, i żeby nie było sztywno, i żeby to było w plenerze, zrezygnowaliśmy z winietek.
Czyli tych karteczek z imionami i nazwiskami.
Tak. Gdzie masz siedzieć, nie? Standardowo na ślubie jest tam, siedzisz tu, nie?
Tak.
I z tym, i z tym, i z tym.
Na stoliczku.
U nas tego nie było i to też był chyba dobry pomysł. Większość ludzi uznała, że to był dobry pomysł. Ja też uważam, że był dobry, bo moja rodzina wymieszała się z odwykowcami.
Nie,
ja
wszyscy się też. Wymieszali.
Wszyscy się wymieszali. I wszyscy mogli gadać ze sobą i to było wspaniałe, nie? Nie było, wiecie, takich zamkniętych kręgów, nie? Że rodzinka siedzi zamknięta jedna, rodzinka zamknięta druga, i przyjaciele
każdy
siedzą
sobie
oddzielnie.
Usiadł koło kogo chciał.
Tak, to było
dobrze
świetne.
Dobrze się czuł i było bardzo miło i przyjemnie.
No, a co jeszcze? Nie powiedzieliśmy o jednej z najważniejszych rzeczy. Tak na koniec teraz już, to chyba ostatni temat, podróż poślubna.
O.
Podróż poślubna, bo to jest bardzo ważne. Pierwsza rzecz, kiedy już kupiłeś ten obrączek, tą obrączkę, nie? Obrączkę, pierścionek zaręczynowy. Zaręczyłeś się. Oświadczyłeś, nie? Patrz się oświadczy. Oświadczyłeś się. To następną rzeczą, jaką robisz, jeśli ona powiedziała tak, ustaliliście datę ślubu, idziesz kupić wycieczkę. I nie ma innej opcji, bo po ślubie najprawdopodobniej
nie
pojedziecie. Nie, jest za dużo roboty. My mieliśmy tyle jakichś tam rzeczy do pozałatwiania. Nie widzieliśmy, jak stoimy jeszcze finansowo.
A może damy radę pojechać, a może starczy tych pieniędzy, a może
dokładnie.
Nie.
Ciężko jakoś zawsze. Trzeba, to jest pierwsza rzecz, jaką trzeba kupić. Trzeba kupić podróż poślubną.
Po ślubie i po przyjęciu, po weselu jedziecie na wakacje.
Tak, i to musi być. I u nas to był genialny czas.
Przemyśleń, refleksji, odpoczynku.
Spisywania punktów do tego odcinka.
Dokładnie. No. Cieszenia się sobą, cieszenia się wolnym czasem, nowym czasem, bo jednak faktycznie ten ślub coś zmienił, także to jest
więc
obowiązkowe.
Podróż poślubna jest bardzo ważna i jeżeli mielibyście na przykład zrobić taki ślub, że tylko się oświadczacie, nie robicie imprezy, znaczy tylko bierzecie ślub, nie? Nie robicie imprezy i jedziecie na podróż poślubną albo robicie imprezę, a nie jedziecie na podróż, to wybierzcie podróż. Przyczepcie puszki do samochodu, ucieknijcie spod kościoła, niech te puszki tak czaskają, wiecie, i uciekacie na podróż poślubną, zostawiacie wszystkich, nie? Nie wiem, może to jest też jakaś opcja, jakoś tak minimalistycznie chcę bardzo, ale kurczę, pojedźcie na tą podróż poślubną. To jest ważna rzecz, nie? Będziecie mieć co wspomnieć do końca życia.
I nie lasty, nie. To nie może być tak, że po weselu tam troszkę odpoczniemy, pójdziemy do
znaczy,
biura i znajdziemy
można,
lastę.
No.
Nie, bo nie pojadą.
No,
nie,
też tak.
Nie wydadzą tych pieniędzy.
No, może tak być.
Będzie wam szkoda, będziecie chcieli już coś innego zrobić, coś innego kupić, na coś innego te pieniądze przeznaczyć i nie pojedziecie, więc nie przed ślubem, tam pół roku wcześniej, są firsty. Też będzie taniej, może nie być.
No. Dobra, no i teraz już nie będziemy przedłużać, bo już się to nagrywa długo. Zapraszamy Was na dwa wywiady. Najpierw z Pawłem i Paulinką, którzy dopiero co się zaręczyli, a potem z parą, która właśnie obchodzi 50. rocznicę ślubu. My się z wami żegnamy, bo ja już się zjarałem, tutaj czuję. I co? I do usłyszenia.
Dziękujemy.
Za jakiś czas znowu na odwyku, no bo ja to chyba będę wpadał co wtorek. Fine, a może będziemy nawet z wami gadać na żywo. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczcie jeszcze, w jakiej fajnej scenerii to nagrywaliśmy. Tu mamy zamek, taki fajny w Będzinie. Koło Sosnowca. W takim parczku. Żegnamy się z wami. Pa, pa.
No to okej. Okay. To zaczynamy. Cześć. To jest Paulinka i Paweł. Poznaliśmy ich na wakacjach, na naszej podróży poślubnej z Natalią. I czym się wyróżniają? Wyróżniają się tym, że planujemy wziąć ślub. My jesteśmy po ślubie, a oni są przed ślubem i pytanie, dlaczego chcecie w ogóle wziąć ten ślub? To jest
Paweł?
Motywacja.
Ty się oświadczyłeś?
To tak szybko wszystko się wydarzyło, że tak naprawdę nie mieliśmy chwili, żeby przemyśleć tego, czego tak de facto chcemy wziąć ślub. Na pewno chcemy to sformalizować, tak? No, ile można być w związku bez tej formalizacji, bez, nie wiem, czegoś takiego, co byłoby ostatnim krokiem, który powie, że tak, Paulina jest dla mnie, ja jestem dla Pauliny, tak?
A bez formalizacji się nie da?
Bez formalizacji moim zdaniem nie. Takie związki po dłuższej mecie albo idą w jednym kierunku, albo w drugim, tak? Że albo się dokończy właśnie weselem, ślubem i tak dalej, albo się kończy rozstanie, no bo masz wrażenie, że cały czas jest ucieczka bardzo łatwa, znaczy ucieczka, że jeśli się pokłócisz z drugą osobą, to bardzo łatwo jest się po prostu odejść, tak? I nie próbować tego naprawić. W momencie, kiedy się już ohajtasz, to masz takie wrażenie, że odpowiadasz na przykład w waszym przypadku bardziej przed Bogiem i tak dalej. Macie wrażenie, że nie powinniście tak zrobić. Spróbujcie najpierw naprawić wszystkie wasze relacje. Dopiero wtedy, jeśli się nie uda, to możemy spróbować, nie wiem, rozstać się czy coś takiego.
Okej, okay, a na przykład jakbyś, nie wiem, obiecał teraz, nie wiem, Paulinie, że do końca życia jest twoja już. To jest teraz taka jazda próbna, rozumiem? Przed ślubem jazda próbna, czy już definitywnie?
uznalibyście... To zależy, bo to są ludzie, którzy jakby są w stanie ze sobą żyć bez formalizowania związku i świetnie im to wychodzi, jest wszystko super i jak najbardziej okej. Ja nie wiem, myślę, że też kwestia kultury może trochę takiego...
Ja znam ludzi, którzy długo byli razem, w końcu się ohajtali i przeszli różne piekła podczas małżeństwa i powiedzieli, że gdyby nie było to małżeństwo, już dawno się rozstali. Nieważne, czy byłoby dziecko, czy nie. Po prostu małżeństwo to jest coś takiego, co jest ostatnim spoiwem, tak? To jest coś, co moim zdaniem... Jeśli się coś totalnie po pierwsze...
Potrzeba po prostu czegoś takiego, żeby ludzie powiedzieli sobie pod jakąś przysięgą, może przysięgą to złe słowo,
nie,
ale,
to jest dobre słowo,
ale może
zdaniem.
I dobre, tak. Czegoś takiego, że są dla siebie na zawsze, że jednak potwierdzają to czymś, że mówią wspólnie sobie coś takiego, gdzie jest milion świadków, tak? Mhm. I tak dalej i jakby jest może prościej, tak?
Zastanawiam się, czy wiesz, czy jakbyś teraz pod palmą nie powiedział, że oświadczam, czy tam obiecuję, czy przyrzekam, jak tam mówicie, nie? Czy nie czulibyście się tak samo zobligowani? Czy jednak jak są świadkowie, taki tłum, to jednak...
Jest świadkowie tłum i jednak coś w tym jest, tak, że ta uroczystość, to wszystko, to nie robisz tylko po to, żeby się ludzie bawili i widzieli, a jesteś małżeństwem, niech się odczepią.
Tylko
od
to jest
nie.
Przede wszystkim tak, żebyśmy my wiedzieli, się, że to jest już ten moment, tak, że w sumie czekamy
że
na niego.
Tak, że to jest od tej pory
tak,
formalnie jesteśmy razem.
Tak, że od tej pory formalnie ze sobą jesteśmy, mimo że gdzieś tam wcześniej też, znaczy no teraz też jesteśmy, tak, ale no, wydaje się, że taki impuls jest potrzebny, znaczy impuls to też złe stwierdzenie, nie wiem. No taka chwila, że teraz już jesteśmy małżeństwem na 100% razem i na wieki.
Tak? Jednak teraz jeszcze moglibyście się rozstać, tak czujecie?
Tak się mówi, nie? My pewnie nie. Znaczy, no...
Pewnie nie, ale nigdy nie wiesz. Ale tak. nie będąc w związku małżeńskim, nigdy nie osiągniesz tego ostatniego szczebelka, w którym powiesz, kurde, może gdybyśmy się ohajtali, to może byśmy się nie rozstali. Przykładowo. A jak już się ohajtasz i będziesz próbował to naprawić, bo na pewno każdy próbuje naprawić swoje małżeństwo,
co
zrobi.
To jest jakaś magia taka po prostu, powiedzenia sobie czegoś takiego. Jest takie to faktycznie uroczyste, fajne. No i piękne w ogóle, więc...
Czego się najbardziej boicie?
Pierwszy taniec? To jest coś, co spędza mi sens powiek i bardzo chciałbym się tego pozbyć, ale no, to nie jest takie łatwe. Jeszcze jedna rzecz ostatnio się no, ci mówiłem.
Nie wiem, nie pamiętam.
Pierwszy taniec i chyba taki wstęp, jak wchodzimy na salę weselną i trzeba coś powiedzieć do tych gości, nie? Że witamy, że coś tam. Podziękować rodzicom to kolejny element, ale to jest raczej większy fan. No i wiadomo, część, element kościoła, nie to, że się boję, że nie dam rady czy coś, że nie wiem, tylko boję się, że zawieszę się na przykład, nie będę mógł się skupić i będę gadał jakieś głupoty, jak nasz kolega ostatnio.
A będzie u was ksiądz?
No będzie ksiądz.
Będzie ksiądz. Ślub cywilny też?
Nie, to jest ten
konkordator, no jest... czyli tak, dwa na raz,
tak,
dwa w jednym. Okej, okay,
a... Chyba, że to zmienimy zdanie, nie wiem, po tych wszystkich rozmowach religijnych, które tu przeżyliśmy, to nie wiem.
Nie, ale
pewnie zostaniemy przy tym. Zobaczymy.
Okej, okay, no to nie będę was dłużej męczył. Pozdrawiamy was z Egiptu. Z nami morze, widać piękne morze. A może widać piękne morze. Fajne masło maślane. Jedno przez rzecz z kropką, drugie przez RZ. A, no i co? Pomachamy wam i do usłyszenia. Hej. No i dzięki. Poznaliśmy Danutę i Ryszarda, którzy tutaj z nami siedzą. I Danuta i Ryszard obchodzą się 50. rocznicę swojego ślubu, więc pewnie mają sporo do powiedzenia na temat tego, jak się żyje już po ślubie. Jesteście skarbnicą wiedzy. I pierwsza rzecz, którą chciałbym wam zadać pytanie, czy odczuwaliście różnicę między życiem przed ślubem a po ślubie? Czy faktycznie ten ślub coś zmienił? Bo z naszych wcześniejszych rozmów zrozumiałem, że byście są 3 lata wcześniej, nie? I czy ten ślub coś zmienił? Czy nie było żadnej zmiany?
No. Delikatne pytanie doszło. Jak mieliśmy takich rodziców trochę ortodoksyjnych może,
to znaczy zmieniło się to, że nie byliśmy nadal młodzi.
Nie byliśmy to młodzi.
Chcieliśmy być ze sobą, więc byliśmy. Nie, samodzielnie byliśmy, tylko nie było już tej czapy rodziców, że tak powiem. Byliśmy zupełnie samodzielni, sami za siebie odpowiedzialni, decydowaliśmy o sobie, czyli...
Czy ślub was wydzielił?
W jakiś rodziców, sposób tak. Dał nam samodzielność.
Dał nam
samodzielność.
Trzeba było sobie samemu radzić. Inna praca wtedy.
To takie życie po prostu, które niesie zmiany wraz z dorastaniem i dojrzewaniem. Ale sam ślub to było to, że no w sumie się nie zmieniliśmy. Sam ślub niczego aż tak bardzo nie zmienia. Natomiast daje taką możliwość, ja to tak odczuwam, daje taką możliwość ale samodzielnego życia, takiego dorosłego, nazwijmy to.
Okej, okej. A czy czuliście się jakoś bardziej związani, że faktycznie, że to, co było przed ślubem, że to był taki okres jakby próbny, a po ślubie to już było takie na zawsze i koniec, czy jednak ten okres przedślubny też był tak samo ważny? Że czulibyście się, że oszukujecie wzajemnie siebie, gdybyście się rozstali?
Chyba tak samo.
To było ważne, natomiast...
Byłaś taką dziewczynką, też
jest. Tak, takim chłopczykiem. Tak. Nie, to było ważne i przed ślubem, i po ślubie.
Okej. Mhm. Bo teraz większość osób podchodzi do ślubu tak, że wcześniej to jest taki jakby okres testowy, nie? Że ja ją jeszcze, jego, ją mogę zostawić, a później po ślubie to już
nie
jest...
Nie jest to takie
koniec.
Wiążące. Dopiero ślub wiąże już
ja to
tak
nazywam
na
jazda
zawsze.
Próbna, jak w motoryzacji, nie? Okres jazdy próbnej.
Dlatego jest tyle rozwodów może po półtora roku małżeństwa.
No, to jest taki okres inne najgorszy, podejście takie troszkę.
Jak się obserwuje. Ale
my chyba nie mieliśmy tego takie, typu, takich nie mieli, takiego... Tak. Takiego sprawdzania się jakby. Nie, my się chyba nie testowaliśmy przed.
Okej. Co przez te 50 lat się wydarzyło takiego, co jakoś wpływało na wasze małżeństwo w takim sensie, że powodowało, że oddalaliście się od siebie albo że się zbliżaliście? Jakie są takie momenty, które cementują związek, a które wręcz powodują, że on się kruszy jakoś i trzeba wtedy jakoś ratować?
Na pewno są takie momenty dłuższych lub cichszych, tamtych cichych dni, albo to się wiąże z zmianą, różnicą charakterów, różnicą na przykład pracy. Czasami to takie coś może być, ale jeżeli się na przykład ma się odpowiedzialność za drugą osobę i się rozumie tą osobę, szanuje, to będzie, czy później te niestaski przychodzą.
Jeśli chodzi o dzieci.
No właśnie, dzieci cementują, nie?
Te wydarzenia bardzo cementują. Przynajmniej w naszym związku tak było, że bardzo nas to bardziej jeszcze związało.
Jak się Marcin urodził, to od razu to jest 5 kilo. Zmieniają tryb życia.
Bardzo się zmieniliście przez 50 lat. W takim sensie, że osoba, za którą się wychodziło, jest teraz zupełnie inna przez 50 lat. I pytanie, jak teraz z tą miłością, nie? Czy ta miłość jest cały czas taka sama, czy ona rośnie, czy może po prostu się zmienia?
No, zmienia
to jest chyba inna miłość.
Jakby inny wymiar tej miłości. Co innego jest ważne, po pierwsze w jakichś takich euforycznych i takich uniesieniach, takich namiętnościach nawet. Gdzieś ta namiętność przechodzi, bo to nie jest tak, że ona trwa wiecznie i trwa przez całe 50 lat i równie intensywnie. Natomiast miłość to pojęcie bardzo szerokie, to i tak.
Która
jest.
Miłość jest bardziej wartościowa, która jest lepsza?
W moim przekonaniu ta taka, która mówi o tym, że jest ktoś ze mną, że zapewnia, mogę mu ufać, że jest lojalność, odpowiedzialność, to jest
taka miłość. Bratnia dusza.
Bratnia dusza. Jeżeli mu porównujemy to z seksem pewnie, tak?
No nie wiem.
Czy nie,
może być, że ta taka fizyczna, nie? Że pożądanie jest pożądanie, potem wiadomo, że to pożądanie przemija. Ale pytanie, czy
przychodzą dzieci,
są
jest
dzieci,
to takie
jest jakaś przyjaźń.
Na początku na pewno pożądanie pełni dużą rolę, ale potem nie
jest to najważniejsze. Pytanie, która jest lepsza, nie? Czy chciałaby pani dzisiaj wrócić do tego czasu namiętności? Czy jednak ta miłość, która jest teraz, ta przyjaźni?
Ona jest teraz przypisana do wieku.
A możliwości były, co?
Nie wiem. No zakładamy, że możemy się cofnąć w czasie.
Bo to jest coś takiego, że jednak człowiek się zmienia. I
ja bardzo cenię sobie tą przyjacielską miłość.
Ja też.
Niesamowicie.
Ja też uważam, że to jest ważne.
Wraca się do domu i ta osoba czeka. I że jest, że jest to wsparcie. I
nigdy nie zawodzi, nawet wtedy, kiedy jest bardzo źle.
Tak, właśnie.
To wtedy jest to oparcie. Mogę ufać.
Dobrze pytać praktyków. Jesteście udanym małżeństwem, bo jesteście dalej razem po 50 latach. Jaki mieliście model małżeństwa? Byliście razem tak samo odpowiedzialni? Czy może mąż był głową rodziny, czy bardziej żona? Taki model śląski. Jak u was było?
U nas partnerski.
Było po półtora, tak.
Nawet w takich obowiązkach niby...
Żarówki ja wymieniałem, żeby tak. Gotowała.
O, jest tak.
To inaczej zadam pytanie. Kto trzymał kasę?
Nie ma tego pojęcia.
Nie ma takiego pojęcia. Czyli wspólnie.
O, to, czyli dobrze robimy. To dobrze robimy.
Tak?
Tak, zawsze, mieliśmy no? Zawsze jedną kasę. O, jedną okay. Kasę o większą.
A kto decydował na przykład jakiś,
no, może o zakupach?
Nie, nie, o decyzjach na przykład, nie wiem, musicie kupić samochód, nie? I kto podejmuje decyzję, czy kupujecie samochód, czy nie kupujecie?
Wspólnie. To znaczy wspólnie, natomiast już wybór należy do męża.
No,
okay.
No ewentualnie kolor różowy.
No kolor, tak.
No, czyli
kolor
dzielimy się.
Ale generalnie to zawsze było, my dzieliliśmy się obowiązkami. Nawet nieraz były takie rozmowy, kto obiera ziemniaki, kiedy trzeba przygotować. To pierwszy wraca do domu.
O, słyszałam już to.
No tak, tak. No bo...
U Pawła i Paulinki jest tak, że kto pierwszy wchodzi do domu i mówi... Ty ścielisz. Ty ścieli
łóżko.
No tak,
bo to jest właśnie podział tych obowiązków, bo to nie ma damsko-męskich. Są pewne dziedziny, może oczywiście jest techniczny, więc wszystkie sprzęty i tak dalej. Ale generalnie to kto pierwszy wraca, to ten się zajmuje tym przygotowaniem wspólnego posiłku.
A jakaś złota rada dla małżeństwa, dla ludzi, którzy chcą być razem i żeby ten związek się udał.
I się może zastanawiają, czy wziąć ten ślub, czy nie wziąć ślubu.
Chyba nie podejmować pochopnych decyzji.
Decyzji pochopnych nie podejmować, ale jeżeli...
Ale chodzi o już w związku, jesteśmy już razem, już jesteśmy po ślubie. Teraz co zrobić, żebyśmy mogli, tak jak zjedliśmy tort, tak, na 50. rocznicę, co zrobić, żebyśmy też mogli zjeść ten tort?
Zrozumieć się nawzajem, to jest najważniejsze.
Zrozumieć.
Nie jak to zrobić?
Nie mieć postaw roszczeniowych wobec osoby. Myślę, dawać dużo z siebie, by otrzymywać od drugiej osoby. Bo to
nie
tak,
być egoistą w związku,
no, właśnie o tym mówię. Tak. Poza tym szacunek. Oprócz wszelkich innych uczuć, to szacunek dla drugiej osoby jest chyba jednym z ważniejszych.
Tak.
Nie? Takich no i odpowiedzialności.
Okej. A jakiś, uczymy się na błędy, jakiś największy błąd, który udało Wam się popełnić, bez szczegółów oczywiście, tylko może jakaś dziedzina, taki największy błąd, gdybyście mogli cofnąć czas, żebyście tego nie zrobili, jeśli chodzi o małżeństwo i uniknęli tego.
Chyba nie ma
wielkich błędów, nie było takich błędów. Trochę zawodowych błędów, nie wszystko tak biegło, ale jeżeli chodzi o małżeńskie błędy, to chyba nam się udało.
To się udało.
Miał 50 lat, to się musiało udać.
No wiesz, no nie wiem, może były jakieś takie trzy dołki, nie?
To znaczy były, czasami się rozwodziliśmy.
Tak?
No, to znaczy tak deklarowaliśmy.
Chcę rozwodu.
No, to może jednak...
To bierz! To w awanturę.
Może się jednak rozwiedziemy, jak tak, tam jest coś niedobrze. Ale to były takie...
Ale da się przetrwać.
Da się przetrwać.
Wiele osób mówi, przynajmniej Paweł i Paulinę, z którą też robiliśmy wywiad, że oni biorą ślub, dlatego że... To powoduje, że trudniej im się rozstać, że ten związek łatwiej odratować. Czy gdybyście nie mieli ślubu w tym momencie, w którym mówiliście, że chcecie rozwodu, rozstalibyście się? Czy ślub faktycznie uratował wasze małżeństwo?
Chyba nie.
Myślę, że gdyby nie było dzieci, to bardziej dzieci chyba tutaj są ważniejsze. Natomiast sam akt ślubu nie przywiązywaliśmy takiej wielkiej wagi. To raczej była taka potrzeba naszych rodziców niż nasza. Bo to jeszcze były te czasy. No.
Mało, myśmy cywilny brali tydzień wcześniej niż kościelny, bo cywilnie robiliśmy z pracy.
Tak, bo za naszych czasów to było
nie pracowaliśmy.
Tak. Kościelny. No i myśmy sami zupełnie samodzielnie ślub cywilny tydzień wcześniej, 26 czerwca, a trzeciego tak, to był ten ślub
kościelny.
Przez tydzień była trudna sytuacja, muszę powiedzieć, bo się rodzice cywilny ślubu
nie uznawali. No w sumie to tak jak my, nie?
Tak, my też nie uznajemy.
Pan urzędnik bardzo zdziwiony, że jesteśmy pierwszą parą, która nie chce założyć obrączek u niego.
Tak, podczas ceremonii.
Tak.
Nie będzie, nie? A, aha.
Dlaczego?
No, bo stwierdziliśmy, że ważniejszy jest dla nas ten późniejszy.
Tak.
Znaczy, no, my nie mieliśmy kościelnego, ale ten nasz ślub.
No, taka ceremonia ze ślubin,
tak,
ze wszystkimi.
A nie przed urzędnikiem.
Obrączka
jest takim symbolem, jak była łańcucha, jakby.
Ale mieliśmy obrączki, tylko na tej drugiej ceremonii.
Na drugiej.
Tylko w urzędzie nie chcieliśmy tych obrączek. I pan się zdziwił, że jak to?
O!
No.
No, a cywilni ślubie to zabrać Związek Małżeński z całkiem inną osobą. Zatankowali.
Pamiętasz, że do tej pory.
Urzędnik nowy, starą cywilnego.
Pełnił świadka z żoną.
I prowadził całą ceremonię i miał ściągę, jak to prowadzić. I tam miał napisane inne nazwisko w tej ściągce. I był zdenerwowany i oczywiście wyczytał nazwisko z tej ściągi.
Wiecie co, mieliśmy identyczną sytuację. Tak. Pomylił żonę z świadkiem, więc wychodziłem, za świadkową, nie za żonę, ale szybko się poprawił, ale było śmiesznie, akcent humorystyczny, ale było fajnie, fajna wpadka. Jeszcze ostatnie pytanie, takie dość prywatne, czy nie wiem, jesteście osobami wierzącymi, niewierzącymi, jak byście się określili?
Wierzącymi.
Ale tak wierzącymi, że ufacie Bogu i On faktycznie odgrywał rolę w tym waszym małżeństwie, że jakoś, nie wiem, w sytuacjach kryzysowych widzieliście, że On was pilnuje, czy bardziej takich, w takim sensie,
momenty,
że
tak się myślało, na przykład, tak, żona inaczej trochę myśli, ja trochę inaczej. Ja właśnie, im jestem starszy, im więcej mnie do dotyka innych spraw, wierzę w Boga i we wszystko, ale przestaję wierzyć w taką trochę może sam Kościół Chrystusowy.
Czy instytucje.
Religie.
Że to za duża postawa. Jak ja byłem mały, to było chyba 5 biskupów w Polsce. A teraz jak usiądę na zebraniu, to cała sala.
Okay. Pomijając instytucje, czy ta wiara w Boga odgrywała jakąś znaczącą rolę w waszym związku?
Czy w tych sytuacjach, może tych kryzysowych, nie. Tak?
Dla mnie pewnie bardziej. Ja powierzałam. Ja miałam trudne sytuacje. Typu właśnie, czy chorób, czy jakichś zdarzeń z dziećmi.
Takie patowe sytuacje.
To gdzieś ta wiara była mi bardzo potrzebna. Wtedy jakby intensyfikowałam trochę to moje modlitwy i takie uczęszczanie, bo tak do końca
taką potrzebę
realizowałam bardziej. Czułam to.
Czyli jak miało to znaczenie? No bo nasz związek opiera się w bardzo dużej mierze na tym, że pokładamy ufność w Bogu. Nie? I przypuszczam, że wielokrotnie mielibyśmy ciężko, gdybyśmy go nie mieli. Na przykład tak jak teraz tutaj jesteśmy w Egipcie, słyszymy o tym, że tam 200 km stąd zginęło 300 osób, że są jakieś zamieszki i jakoś mamy taki pokój.
Tak,
nie przejmujemy się tym, nie? Albo lecimy samolotem i wszyscy ludzie są w panice, albo jeździmy tutaj tymi egipskimi drogami, was z nim widzicie, jak oni jeżdżą, oni kupują prawo jazdy za dolary i nagle jedziemy tym samochodem, wszyscy tam częsą się, zginiemy. A jakoś po nas tak spływa.
A my idziemy spać.
No, dla nas to jest ważne.
Zdecydowanie.
Jestem ciekaw, czy w waszym życiu też. U pani tak.
Nie było to.
Ja może bardziej realistą byłem, że w sumie wiara wiarą, ale
tam
był taki dowód.
Ty decydujesz.
Jak była powódź, to ten wyszedł na dach i mówi: Boże, pomóż. Płynie deska taka wielka koło. Popuścił. Dalej się modli. Za chwilę płynie jakieś drzewo na tej rzece. Też nie.
To jak w tym kawale. No.
W końcu mówi: Boże, nie wytrzymuję. I odzywa się głos: dwa razy dawałem ci szansę. Nie wykorzystałeś jej.
To na wesoło
mówię.
No, pewnie.
No, jasne. No to co, to dziękujemy wam bardzo, jest to bardzo gorąco.